Słuchasz Weszło FM.
Myślisz, Artur, że teraz już my?
Tak, dzień dobry, teraz my, ale ja ci uprzedzę, zanim przedstawisz naszego gościa, to ja trochę będę stopniował napięcie, jeżeli pozwolisz.
No dobrze, no to w takim razie zacznijmy stopniować to napięcie od przywitania się. Tak. Dzień dobry, Adam Romer.
Stopniuję napięcie, teraz ja, Artur Rolak, a naszym gościem...
Witamy w magazynie tak. Tenis Club i nie jesteśmy tylko my, ale mamy żywego gościa razem z nami tutaj.
Znaczy, kto śledzi nasz profil na Twitterze i w ogóle nas śledzi, to wie, natomiast kto nie śledzi, to niech sobie przez chwilkę jeszcze pożyje w niepewności. Ja tylko powiem, że naszym gościem jest tenisistka, która w jednym roku, a był to najlepszy rok w jej karierze, pokonała w ciągu kilku tygodni Ashleigh Barty i Elinę Svitolinę.
Poczekaj, czyli numer 1 i numer 6, tak? No razem kombinowany ranking 3,5. No, nieźle.
A karierę zakończyła po nieznacznej porażce z Bianką Andreescu.
Proszę bardzo.
Przygotowałem się, co?
To ja...
Ale za... No, całkiem nieźle.
Za nie mówiła.
Jeszcze nie mieliśmy gościa, który by za nie mówił.
No dobrze, witamy serdecznie, z nami jest Sandra Zaniewska, jak już Artur zdążyłeś powiedzieć, naprawdę bardzo obiecująca swego czasu zawodniczka, rocznik 92.
Ze swoim najlepszym rankingiem dzisiaj byłaby czwartą rakietą Polski, a to jest spora sztuka w zasadzie, prawda?
No właśnie, a ja tu chciałem tylko powiedzieć, że w dobrym roczniku się odnalazłaś, bo przecież to rocznik i Magdy Linet, i Pauli Kani, rzeczywiście was tam sporo było w tym roku 92 i rzeczywiście rywalizowałyście.
I Kasi Kawy chyba, tak?
Tak. Kasia Kawa też, tak.
Bo ona tu się skarżyła, tak, przecież właśnie, że nie mogła się przez was przebić.
Zawsze była numerem 4, rzeczywiście, tak.
No,
to prawda.
Dokładnie.
No właśnie. No to powiedz nam, co to się stało, że tu obiecująco, wszystko fajnie, dobrze wyglądało, podróżowałaś po świecie, pojeździłaś trochę i nagle z tej kariery zawodniczki się zrobiła taka dobra trenerka.
Co ci to się robi? Co ci to Andreescu zrobiła, że przestałaś grać po meczu z nią?
To znaczy już ja grałam wtedy z Andreescu, to byłam na takim rozdrożu i nie wiedziałam do końca, co chcę robić, bo ciągle ciało nie było do końca takie, jakie powinno być, więc...
Nie. To znaczy, to przepraszam, ja ci to muszę przerwać, to powiem wam tak, no wy tego może nie widzicie, my z Arturem widzimy, nie.
No w radiu to mało kto co widzi.
No, wiesz? Ja wiem, ale dlatego właśnie staram się opisać, że to wcale tak źle nie wygląda.
Będzie opis przyrody, będzie opis przyrody, tak.
Tak, no.
Nadmiernie.
Nie przerywam już.
Może i źle nie wygląda, ale w środku to było, no cały czas było ciężko, tak naprawdę grałam trochę, potem była jakaś kontuzja, jakieś mniejsze rzeczy, czasem większe i tak cały czas... Stopowałam, zaczynałam znowu i generalnie to bardzo mnie męczyło mentalnie, ale nie wiedziałam, co bym chciała robić oprócz tego, bo no, tenis zawsze był dużą pasją i myślę, że zawodnicy zawsze mają ten problem, jak kończą, że po prostu nagle nie wiedzą, co mają robić, no bo robili to od dziecka, tak, więc tenis to jest tak naprawdę całym życiem dla wielu osób, no ale potem udało się tak fajnie przejść z jednego na drugie. Zaczęłam pracować z Petrą, no i tak naprawdę to nie chciałabym wrócić. Już nie marzyłam o tym, żeby wrócić do grania, nic takiego, bo tak jakby moje marzenia trochę przeszły na drugą stronę tego samego sportu.
To wyjaśnijmy, tylko powiedziałaś, twoja przygoda trenerska.
Tak, nie chodzi o Petrę Kwitą, jeszcze.
Jeszcze, tak. To chodziło o Petrę Martić. Ten wątek też się na pewno pojawi, bo ostatnie dwa sezony rzeczywiście z Chorwatką pracowałaś.
Dlaczego ma się dopiero pojawić? No powiedzmy sobie wprost, na którym miejscu Petra była, kiedy zaczęła z nią współpracować?
Koło 80.
No a żeby tutaj nie robić z Andrzej Przesadniak, sobie możecie sami sprawdzić, kto jest w tej chwili.
No właśnie, a to jak już jesteśmy przy tym temacie, no to chyba musisz od razu powiedzieć, bo to jest świeża sprawa dosyć, że właśnie postanowiłyście jednak zakończyć swoją współpracę. Co się stało?
To znaczy nic takiego wielkiego się nie stało. Miałyśmy po prostu trochę inne toki myślenia i myślę, że zawsze pomiędzy trenerem i zawodnikiem dochodzi do takiego momentu, gdzie no wiadomo, jesteśmy razem cały czas, non stop. Tu nie ma w ogóle żadnych przerw. To jest właściwie, no, podróżujemy razem, trenujemy razem, jemy razem, wszystko się dzieje razem i myślę, że dochodzi prędzej czy później zawsze do takiego momentu, gdzie jest trochę za dużo takich zgrzytów, a może nawet nie zgrzytów, ale takich właśnie po prostu innych trochę opinii, na które nie możemy znaleźć tak jakby kompromisu, nie możemy znaleźć wyjścia i wtedy no, naszą decyzją na razie było to, żeby spróbować po prostu dać sobie czas. Ja pójdę pracować z kimś innym, ona pójdzie pracować z kimś innym, ale to nie jest tak naprawdę, no nie powiedziałyśmy, że to jest taki definitywny, że już nigdy w życiu nie będziemy sobą pracować i tak naprawdę no koniec końców, tylko po prostu stopujemy teraz i zobaczymy, co będzie dalej. Może kiedyś będzie jakaś szansa jeszcze.
Ale nie jest tak, bo tutaj, teraz to mówię w swoim imieniu, z tym skorpiońskim jadem, z tą złośliwością swoją, bo nie, ciebie o to nie podejrzewam.
Muszę ci przerwać, no Artur, no dzisiaj dopiero 12, jutro. Są urodziny, tak? No, ale... dwóch ważnych ludzi w polskim tenisie, tak?
Nie uprzedzajmy wypadków.
Okej, to sobie zostawimy na koniec.
Ale chciałem, że na pewno Sandra nie jest osobą, która będzie teraz czekała, aż Petra Martin z powrotem spadnie na 85. miejsce, żeby potem przyjść poprosić, słuchaj, wyciągnij mnie znowu na 15.
No nie, no mam nadzieję, że ona będzie dalej iść w górę. Myślę, że właśnie całą... To, co jest najważniejsze dla trenera, przynajmniej dla mnie, to jest to, że kreuję zawodnika po to, żeby sobie radził dalej, beze mnie tak samo, tak? No to jest, wydaje mi się, najlepsze, co trener może zrobić. Nie tylko, żeby zawodnik grał dobrze, jak pracuje z danym trenerem, ale także, żeby wyniósł rzeczy z tej współpracy ze sobą na swoje kolejne turnieje, pracując z kimkolwiek innym tak naprawdę.
Powiedz mi, czy to jest łatwiej, jak ty masz za sobą te kilkanaście lat grania jako zawodnik, znaczy kilkanaście, no licząc powiedzmy od początku gdzieś tam twojego zaangażowania w tenis, ale na tym najwyższym poziomie, tak jak Artur powiedział, z tym swoim rankingiem byłabyś dzisiaj czwartą rakietą Polski.
142 konkretnie,
142, tak? To grając na takim poziomie, czy można powiedzieć, że ty rozumiesz pewne decyzje podejmowane przez zawodników? To mi się nasunęło właśnie w tym kontekście, że trochę żeście się tam gdzieś rozjechały z Petrą i czy te twoje doświadczenia z czasów grania jako zawodniczka, bo też jednak trochę trenerów zmieniałaś, tak? Ja pamiętam, tam był jakiś Australijczyk, już nie pomnę nazwisk, ale to była jakiś czas z Turcji, a potem jeszcze no, różne podróże po świecie. Czy dzisiaj, patrząc trochę z drugiej strony, jesteś w stanie jakby spokojnie przyjąć taką decyzję zawodniczki, zrozumieć ją?
To znaczy tak.
Łatwiej oczywiście.
Myślę, że tak, no bo wiadomo, no tutaj nie chodzi o mnie, nie chodzi też tutaj o nią, chodzi o naszą współpracę, tak? I dla mnie zawsze jest, to jest proste, to jest jeżeli... Są rzeczy, przez które nie możemy przejść, albo są rzeczy, na które nie możemy się zgodzić razem, tak? No to wtedy nie jesteśmy w stanie tak jakby dawać siebie 100%. Coś jest przeszkodą na tej drodze i w momencie, jeżeli nie jesteśmy w stanie dawać tych 100%, no to dla mnie to jest również łatwa decyzja. To jest tak, okej, no to nie jest w tym momencie najlepsza opcja, dlatego żeby ona się rozwijała i żebym ja się rozwijała, więc wtedy no, musimy sobie dać przestrzeń taką, żebyśmy obie miały szansę tak jakby iść dalej, tak? No bo to wiadomo, jako trenerka ja pomagam jej osiągać sukcesy, ale z drugiej strony to też jest moja kariera, tak? To też jest moja kariera trenerska, w której ja też mam ambicje i marzenia i tak dalej, cele, które chcę osiągnąć, więc... To nie jest ani jakieś, można powiedzieć, emocjonalne, ani nic takiego, ale myślę, że to jest zrozumiałe. No, zdarza się to każdemu i zawodnicy zmieniają trenerów i to jest tak naprawdę normalne i myślę, że
no, a Artur ci tu zaraz wyliczy listę, on ma takich paru, którzy wymieniają regularnie.
Nie, to akurat to nie to miałem na myśli, ale chciałem zapytać, dopytać, o ile w ogóle da się na to pytanie odpowiedzieć. Do czego sprowadzała się ta niezgodność poglądów między wami? Czy to chodzi, ja nie pytam o szczegóły, ale czy to chodzi o to, że miałeś jakby trochę inny pogląd na to, co należy robić i w momencie, kiedy byście poszły na jakiś kompromis, to jedna z was by nie była w pełni przekonana do tej pracy, którą ma wykonać.
Dokładnie. No tak. I wtedy jesteśmy właśnie na takim rozdrożu i teraz okej, w którą stronę pójdziemy, tak? Co zdecydujemy? No i w momencie wydaje mi się, że jeżeli nie jesteśmy w stanie znaleźć takiej wspólnej drogi, no to ta wspólna droga musi być, tak? No,
coś nie wyjdzie, która z was powie, a nie mówiłam?
No, w najgorszym wypadku tak, ale no myślę, że na pewno musi być ta spójność myślenia, jeżeli chodzi o trenera i zawodnika, to nie ma dwóch zdań i muszą się po prostu zgadzać na pewne rzeczy, no a jak tak tak nie jest, no to to też nie jest koniec świata, tak? No jest dużo zawodników, jest dużo trenerów i na pewno ktoś się z kimś zawsze znajdzie.
Oj, trenerów jest chyba więcej niż zawodników, mam wrażenie, bo no, zawsze jest tak, że ktoś szuka pracy, bo no, to raczej mało który zawodnik szuka trenera i nie może znaleźć. Jak nie ma trenera, no, to znaczy, że nie chce.
Ale tutaj muszę powiedzieć, że trenerów może tak, ale trenerek...
Właśnie, to jest...
To jest taki element, o którym na pewno chcemy z tobą
porozmawiać. Tu jest parę elementów, ale ja bym się jeszcze cofnął bardziej.
Do tyłu byś się cofnął?
Nie, bardziej bym się cofnął jeszcze. Bo trenerką zostałeś w zasadzie będąc za granicą, prawda? Bo tak u nas w Polsce by ci było dosyć trudno zostać trenerką. Tak bez studiów na AWF-ie to tak...
No. No, szczególnie, że studiowałam online w Stanach i studia nie miały nic związanego ze sportem, także na pewno było mi trudno. Ale tak, no w ogóle to się zaczęło przypadkiem zupełnie, bo z Petrą znałyśmy się jeszcze z grania i najpierw chciała, żebym z nią pojeździła kilka tygodni, kilka turniej. Potem z tego się zrobiło, dobra, spróbujmy pracować full time, zobaczymy jak to wyjdzie. No i wyszło całkiem nieźle, więc zaczęło się po prostu naprawdę przypadkowo i myślę, że też niewiele osób ma takie wejście od razu do turu, tak, żeby od razu wejść i pracować z dziewczyną z setki, szczególnie w moim wieku.
Mało, właśnie chciałem powiedzieć a propos twojego wieku, przecież no tutaj nie musimy, znaczy zwykle nie zaglądamy, nie trzepiemy po metryka, chyba że Adam mi wypomina moje urodziny, jak parę minut temu, ale powiedzmy sobie szczerze, ty nie masz jeszcze 28 lat i byłaś trenerką zawodnika, i byłaś chyba jedynym przypadkiem w pierwszej setce, w którym trenerka była młodsza od zawodniczki.
Jeszcze jest Tom Hill, młodszy od chyba Marii Sakkari, tak mi się wydaje.
Ale facet,
no.
No, to też pamiętam, Maciek Synówka mówił, że dla niego niezwykle ciekawe było trenowanie, o Jezu, teraz po prostu napadła mnie skleroza.
A to nie pierwszy raz.
No, już w tym wieku jestem, to może mi się zdarzyć, no. Maciek pracował przecież przez chwilę z... No nie z Donną Vekić, bo ona chyba jest jednak młodsza
Lucic?
Od niego.
Z Mirjaną Lucic.
Mirjaną Lucic Baroni oczywiście. I bardzo sobie to dobrze wspominał i właśnie też żartował, że to jeden z nich...
Wysyłała go po piwo jako młodszego.
Tak, jeden z nielicznych przypadków, kiedy trener...
Na szczęście był pełnoletni już, więc.
Młodszy od zawodniczki. Tyle. No właśnie, ale mnie frapuje jedna rzecz i to wydaje mi się dość ważne, bo powiedziałaś o tym, że trafiłaś do turu tak, można powiedzieć, dość znienacka, dostałeś swoją szansę. Właściwie Petra,
no ale byłaś w środku, tam to nie jest tak, że...
Ale mówię jako trenerka, tak. Ale rzeczywiście, jeżeli popatrzy się na przekrój z tej czołówki światowej, czy u mężczyzn, czy u kobiet, to kobiet trenerek można naliczyć na palcach jednej ręki, bo ja nie wiem, czy bym wymienił więcej niż pięć, tak? Oczywiście rozpoczynając od niesamowitej Judy Murray, która, co by nie powiedzieć, jednak dwóch mistrzów wimbledońskich wychowała.
No ale to...
Jednego deblowego...
Ja bym powiedział podchowała, bo potem
podchowała. To... Podchowała. Okej, dobra, podchowała.
Ja bym wymienił dwie, Sandrę Zaniewską i Amelie Moresmo.
No, jeszcze Conchita Martinez.
To później.
No dobrze, no ale w każdym razie, czy mogłabyś nam zdradzić, czy jeszcze jakieś dziewczyny są w turze, czy to, że opisał cię Ben Rothenberg, czyli taki sztandarowy dziennikarz zajmujący się tenisem, jeżdżący po całym świecie i piszący w New York Timesie jako właśnie tą nową falę, kobietę, on to chyba artykuł się ukazał jakoś w trakcie Roland Garros, czy po Roland Garros, kiedy Petra dotarła do ćwierćfinału razem z tobą i pokazał cię jako taki właśnie osobę sukcesu, młodą kobietę.
Przepraszam, wtrącę się, przypomniała mi się jeszcze jedna, pani Istomina.
A.
Mama Denisa.
No właśnie, jak ty to odbierasz? Czy są jeszcze inne dziewczyny? Czy ty trochę nie czujesz się dziwnie z tym? Czujesz się normalnie? Czy czujesz, że trochę cię jest bardziej pod górkę? Czy może trochę łatwiej, bo ci otwierają drzwi i puszczają przodem?
To znaczy, no wydaje mi się, że trochę właśnie podczas tego Rolanda zrobili z tego też takie wielkie halo, że są tylko trzy, wtedy były przynajmniej trzy właśnie trenerki w WTA w setce na turze. Ja byłam jedną z nich, ale wydaje mi się, że no z jednej strony można to zrozumieć, no bo kobiet trenerek nigdy nie było dużo i wydaje mi się, że po części to jest to, że ta praca jest całkiem wymagająca w takim sensie, że no trzeba podróżować, tak? Nie ma nigdy, tak jakby ciężko jest się osiedlić, zostać w jednym miejscu, a kobiety jednak no bardzo często mają dzieci, nie chcą tyle podróżować, tak? No to jest jeszcze taki stereotyp po prostu męskiej pracy, tak jakby, więc myślę, że to się teraz trochę zmienia, ale...
Ale ciągle kobiety częściej karmią dzieci piersią niż mężczyźni.
No i tak chyba będzie już zawsze. ale też z drugiej strony, no to jest tak, że zawsze było więcej mężczyzn, tak, trenerów i w ogóle zawodniczki nie są przystosowane do tego, żeby w ogóle, wydaje mi się, myśleć o tym, że mogłyby mieć kobietę trenerkę, tak? Może niektóre, dla niektórych, niektóre to wolą tak naprawdę. Niektóre się z tym lepiej czują, bo mówią, że tam łatwiej jest zrozumieć siebie i tak dalej, ale ogółem to też ciągle nie są do tego przystosowane, więc myślę, że to, jak się to będzie zmieniać, to się będzie zmieniać jeszcze przez długi, długi czas.
A czujesz się jedną z prekursorek?
Ciężko powiedzieć, no nie wiem, no mi się wydaje, ja na to w ogóle nie patrzę pod względem płci, tak, ja na to patrzę, jeżeli no okej, okay, no jest mniej kobiet, jest więcej mężczyzn, no taka jest sytuacja, no ale tak naprawdę jesteśmy tam po to, żeby robić tą samą pracę, tak, więc...
No tak, ale jeżeli się ktoś zawodniczka uprze, że chce mieć kobietę trenerkę, znaczy trenerkę kobietę, to automatycznie jakby konkurencja jest mniejsza i łatwiej chyba o pracę wtedy, bo facetów jest tylu, że można wybierać, przebierać...
No tak,
blondyn,
na pewno.
Szatyn, wysoki, niski, z brzuszkiem, bez brzuszka.
To prawda, no ale to też, co komu pasuje tak naprawdę. No są zawodniczki, które myślę wolą, albo wydaje mi się, że byłoby łatwiej pracować z kobietą. I jeżeli wtedy jest taka sytuacja, no to fajnie. No są też zawodniczki, które myślę w ogóle myślą, że nie ma szans w ogóle nigdy z kobietą, tylko z mężczyznami. I też, no to jest tak naprawdę ich wybór. To jest to, co one wolą, to, co one myślą, że będą dla nich lepsze, więc no tak jest, ale...
A czy to nie jest trochę tak, że ja pamiętam, ktoś mi tłumaczył, czy miał taką teorię, która zapadła mi w pamięć, że kobietę trenować jest zawsze łatwiej mężczyźnie, dlatego że on nie musi grać na tak wysokim poziomie jak kobieta, a jest przez to, że jest po prostu silniejszy, sprawniejszy, może wyjść na kort, może z nią odbijać na korcie. Może gdzieś tam rzeczywiście dochodząc już do tego najwyższego światowego poziomu, to ja tutaj dygresję jedną szybko wtrącę.
Przez chwilę pomyślałem, że ja mogłem być zostać trenerem, ale za bardzo się zapędziłem.
Nie, ty byś musiał tylko poza kortem.
No tak.
Ale bo dygresja miała być taka, że widziałem trening Karoliny Woźniackiej kiedyś, która sparowała z takim jakimś no 20-paroletnim zawodnikiem, który rzeczywiście widać bardzo dobrze grał, ale nie nadążał za Karoliną. Czyli jednak te dziewczyny na najwyższym poziomie no też potrzebują na odpowiednio wysokim poziomie trenerów, sparring partnerów. Ale do czego zmierzam, że ci sparring partnerzy to są w większości mężczyźni. I czy to nie jest trochę taki stereotyp, że w związku z tym, że jak sparring partnerem jest mężczyzna, który jest silniejszy, gra szybko i tak dalej, no bo chodzi o to, żeby podnosić poziom danej zawodniczki, no to też właściwie trenerka, no też powinien być raczej...
Dobrze, że cię Billie Jean King nie słucha.
To znaczy ja myślę, że w ogóle zawodniczki już na tym poziomie, no to rzadko trenują ze swoimi trenerami, tak jakby odbijają. No ja nawet jak z Petrą gram, no to wiadomo, dobrze jest mieć tą opcję, że jeżeli nie ma jakiegoś sparring partnera, czy jesteśmy gdzieś, gdzie naprawdę no, nie da się nikogo załatwić, że jestem w stanie wyjść z nią na kort i grać. No i też my miałyśmy na przykład tak, że ja ją zawsze rozgrzewałam przed każdym meczem, bo ona wolała się rozgrzewać ze mną, więc ja zawsze wchodziłam na kort i te pół godziny przed każdym meczem grałyśmy razem, tak? Ale jeżeli chodzi o treningi, no to nawet jeżeli bym była na tyle dobra, że mogłabym z nią grać i podnosić jej poziom, to bym tego nie robiła, dlatego że będąc po drugiej stronie kortu, no tyle rzeczy mnie omija, tak, patrząc na to, bo no nie jestem w stanie patrzeć na to, jak ona gra i jeszcze grać ja sama, odbijać tą piłkę z powrotem, więc...
To wiemy, to znamy z historii, wiemy w końcu, dlaczego wygraliśmy bitwę pod Grunwaldem, bo Władysław Jagiełło stał i się przyglądał, co się dzieje na polu bitwa, a Ulrich von Jungingen się zaangażował osobiście w walkę, także...
Słusznie zresztą, z perspektywy czasu, można
właśnie
powiedzieć.
No właśnie, także nie, to oczywiście jak najbardziej zgoda, że patrząc z boku możesz zobaczyć dużo
więcej.
No jasne,
dlatego myślę, że nawet taki stereotyp tego, że trener może odbijać, no jasne, to jest na pewno plus, no. Ja mam taki plus, że ciągle mogę, jeżeli coś, jeżeli właśnie tak nie ma innych opcji albo coś takiego, to zawsze mogę po prostu włożyć buty, wejść na kort i grać. Z tym nie mam problemu, tylko że no tak czy tak, jeżeli chodzi o właśnie takie trenowanie, na przykład podczas przygotowania do sezonu, czy nawet na turniejach, to moim zdaniem to jest błąd w ogóle to robić, żeby odbijać zawodniczką, dlatego że wtedy po prostu za dużo rzeczy by mnie omijało, co się dzieje po drugiej stronie kortu, co tak naprawdę jest najważniejsze dla trenera.
No, poczęliśmy ten temat, ale go nie podrążyliśmy, a ja bym chciał podrążyć. Święty pamięci Andrzej Niemczyk, no co prawda trener siatkówki, nie tenisa, ale zwykł mawiać, że bycie trenerem drużyny męskiej, bycie trenerem drużyny żeńskiej są dwa różne zawody. Czy w tenisie też to są dwa różne zawody?
Nie wiem, nie pracowałam jeszcze z mężczyznami, ale myślę,
no, ale
że...
ale patrzysz na to z bliska, no, z większego, tak, bliska, no, niż my.
Myślę, że tak, na pewno. No, kobiety są inne, no, po prostu są inne. No, trzeba mieć na pewno bardzo więcej cierpliwości. Myślę, że też więcej... czasem trzeba... tak jakby więcej im tłumaczyć, może nawet więcej wyrazić takiej empatii. Myślę, że jeżeli chodzi o mężczyzn, no to jest o wiele łatwiej z tego względu, że dla nich po prostu tenis to jest gra, tak? Że oni po prostu grają w tenisa, tak jakby grali w każdą inną grę. I wtedy nie ma miejsca na takie zbędne właśnie emocje, a u kobiet jest no troszeczkę inaczej, jeżeli chodzi o ten, o to.
Czyli w przypadku bycia trenerem tenisisty, wszystko jedno, czy jest się kobietą, czy mężczyzną, bo to jest w zasadzie tylko kwestia przyzwyczajenia i tego lodu, który zaczął kruszyć Andy Murray, tak? Natomiast w przypadku kobiet to jest jakby indywidualny, to się nijak ma do stereotypów, to jednak takie wewnętrzne poczucie danej zawodniczki musi być, ona być przekonana, że chce taki wariant wybrać albo taki, tak?
Znaczy, ja tak mówię ze swojego własnego doświadczenia i myślę, że tak, no ale też z drugiej strony tego doświadczenia takiego dużego nie mam. Mam większe zawodnicze niż trenerskie, ale też ja też pracowałam jako zawodniczka z mężczyznami i na przykład z kobietami, więc patrzę tak jakby z tego pryzmatu trochę, może trochę na odwrót, ale no tylko w taki sposób mogę na to spojrzeć obecnie.
No jak dzisiaj miałbyś to ocenić, to z kim ci się lepiej pracowało? Czy to nie miało znaczenia?
Nie,
czy...
to nie miało znaczenia, nie miało znaczenia.
Czy ewentualnie etap kariery może mieć znaczenie, że na przykład, że na początku, kiedy trzeba być bardziej wyrozumiałym, tego dzieciaka zachęcać, to lepiej, żeby to był ktoś miły, uprzejmy, uśmiechający się?
Wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne, to jest po prostu to, czego zawodnik dany potrzebuje. No niektórzy potrzebują na przykład więcej empatii, więcej rozmowy, niektórzy potrzebują więcej pracy i w ogóle bez żadnych tak jakby rozkminiań, że tak powiem, więc wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne i zależy bardziej od charakteru osoby, no i zawodnika.
No, mówi się, że w momencie, kiedy między facetami dochodzi do konfliktu, to ten konflikt się szybko kończy, bo wcześniej czy później idą na piwo, sobie to wyjaśniają. Nawet jeżeli to, no, można sobie wyobrazić, że tenisiści po meczu pójdą na piwo, no bo nie będą nadużywali, ale sobie to tam strzelą, po symbolicznym małym, nawet bezalkoholowym, ale jak to jest w przypadku kobiet? Na przykład, nie wiem, czy wy z Petrą dosłyszycie kiedyś do takiego momentu, że trzeba było usiąść sobie, wyjaśnić pewne rzeczy, wyprostować, zresetować i zacząć, no nie powiem od nowa, ale tak no, cofnąć się troszeczkę, żeby wyczyścić coś, co się zaczęło gromadzić.
No tak, oczywiście, tylko że to nie były takie rzeczy, które się bardziej gromadziły, tylko które wychodziły na bieżąco, tak? No było dużo, znaczy dużo, no było kilka takich właśnie coachingów na korcie, gdzie wchodziłam i Petra po prostu emocjonalnie wybuchała i coś tam się działo, tak? No i potem po meczu, no była rozmowa, że no kurczę, no musimy to jakoś...
Nie fatyguj mnie bez potrzeby, tak?
No dokładnie, no po prostu trzeba, ale to jest bardziej, to jest znowu ciągle tak jakby kontynuacja tej pracy, no czy to jest praca tenisowa, czy mentalna, emocjonalna, żeby sobie z tym lepiej radzić, no to jest tylko to, więc to nawet nie jakieś rzeczy, które się zbierały nam, tylko bardziej właśnie takie rzeczy, które wychodzą na bieżąco, ale myślę, że to zdarza się wszystkim, no nie, też myślę, że na pewno mężczyźni to mają ze swoimi trenerami, to wydaje mi się, tego się nie da uniknąć.
Ale nie użył argumentu, że jak ci się nie podoba, to zacznie pracować z Putincewą?
Nie użyła, na szczęście.
Jeszcze tutaj jeden z naszych słuchaczy podpowiada, że jeszcze jest pani Szapowałow, też, która się poczuwa do trenowania swojego syna Denisa, także...
No to co Jużny na to?
Nie wiem, może we wczesnej fazie kariery, tak? No, w każdym razie... No dobrze, no ale no to w takim razie żeśmy tutaj kręcimy się w koło tym, co było, tym, co jest, a co będzie z tobą?
Na czyj telefon czekasz?
Co będzie? No telefon już dostałam i tak naprawdę teraz dopinamy szczegóły razem z Alizę Cornet, czyli jeszcze starsza o rok od Petry. Także teraz już będę trochę
więcej
wątek, młodsza.
I polski wątek?
Polski wątek?
No, dosyć się kumplowała z Magdą Linet.
No, grała deble wielkoszlemowe z Magdą Linet, tak? No, a poza tym turniej w Katowicach. Tak. Przecież też pamiętamy ją z takich bardzo zaciętych meczów z Agnieszką Radwańską. I finał,
no, to ciekawe.
Finał chyba z Georgii, jeśli dobrze pamiętam.
To bym powiedział bardzo interesujące, bo bałem się, nie dlatego, że akurat nie spodziewałem się nazwiska z tej półki, tylko bałem się, że w ogóle będziesz milcząca, będzie się zastrzegała, na razie rozmawiamy, tajemnica, nie mogę powiedzieć i w stosownym czasie tweetnę sobie coś.
Nie, no to już właściwie przygotowania do sezonu się za chwilę zaczną, także...
No ale nie tu u nas pod oknem. Więc...
Tak, ale już tak naprawdę no rozmawiałyśmy już tylko, ona teraz wiadomo grała finał Fed Cupa w poprzedni weekend, także wraca z Australii, jeszcze będzie mieć wakacje i tak dalej, więc póki zaczniemy to jeszcze też...
Kuj żelazo, póki gorąco, bo w znakomitym nastroju wraca.
No, więc jeszcze zajmie to z tydzień, dwa, żebyśmy się spotkały i zaczęły pracować, ale myślę, że no fajnie, bo to była jedna właśnie z zawodniczek, z którą naprawdę chciałam pracować, bo myślę, że może jeszcze dużo osiągnąć, już tak dużo osiągnęła w swoim życiu, ale miała trochę kontuzji właśnie przez ostatnie dwa lata i tak też mówiłam, że trochę tak, no po prostu to się wszystko nie składało do kupy. No ale naprawdę chcę pracować, no a dla mnie jako dla trenerki najważniejszą właśnie rzeczą jest to, żeby mieć zawodnika, który chce pracować, bo jest dużo dziewczyn na turze, które grają bardzo dobrze. Ale no niestety z tą
grają,
pracą...
Grają, nie chcą pracować?
Grają, ale ciężko, czasem ciężko po prostu.
Grają samym talentem.
Nie chcą, znaczy pracują, wiadomo, pracują ciężko, tylko że bardzo dużo ich też jest usatysfakcjonowane tam, gdzie są i nie czują potrzeby tego, żeby zrobić coś więcej. A wydaje mi się, że no jeżeli chodzi o mnie, no to ja bym chciała robić więcej, tak? To właśnie po to pracuje się z zawodnikiem, żeby ten zawodnik się udoskonalał, żeby grał lepiej, żeby piął się w rankingu, wygrywał turnieje i tak dalej, więc z tego względu Alizę naprawdę ona chce pracować i wierzy, że jeszcze w niej jest dużo, więc myślę, że no, zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu oczywiście, ale no, jak na razie to super, jestem bardzo zadowolona.
Jest taki pogląd graniczący trochę ze stereotypem, że kontuzję można podzielić na takie, że powiedzmy, jak ktoś skręci nogę na korcie, no to pech, tak? Bo to wynika z gry. Natomiast jeżeli jest to kontuzja mięśniowa, to ona często wynika właśnie z niedotrenowania na przykład. Że organizm nie jest przygotowany do tego wysiłku, który podczas treningu, który potem podejmuje na korcie. Czy ty masz doświadczenia z własnej kariery, właśnie no, przedwcześnie przerwanej z powodu kontuzji? Jesteś bardziej uwyczulona na to właśnie, że zawodnika należy przygotować nie tylko pod względem technicznym, że zawodniczkę, że trzeba... Że, forehandy, backhandy, tak, ale właśnie, że wszystko zaczyna się od biegania, od wytrzymałości, od sprawności, bo tego często brakuje tenisistom, że właśnie no, chcą coś zagrać, wiedzą jak to zrobić, tylko nogi już nie pozwalają.
Mm-hmm. Artur, nie mów o sobie.
No, to jest najlepszy przykład.
To znaczy tak, myślę, że tak, na pewno. No, wydaje mi się, że to jest w ogóle, są fazy przygotowania, tak? No i pierwsza faza jest to, żeby właśnie przygotować ciało, bo jak ciało nie będzie gotowe do gry, no to można grać i odbijać piłkę, ale tak naprawdę wszystko się sprowadza do tego, żeby być zdrowym. To jest tak jakby pierwszy cel każdego zawodnika. Więc myślę, że jak ja jeszcze grałam, to wtedy... nie kładliśmy takiego nacisku na to, było bardziej po prostu tenis i tylko treningi tenisowe, ale teraz to się odwraca i widać to tak naprawdę też w tym, że jest tyle kobiet, które grają ciągle, jeszcze już nie do wieku tam 26-27 lat, tylko 30, 31, 32. No
albo,
i ciągle...
albo mają 37 i chcą wrócić.
Dokładnie, no albo i tak. I to myślę, to jest właśnie najfajniejsze, że to wszystko poszło tak do przodu, tak, jeżeli chodzi właśnie o regenerację organizmu, o to, jak jest przygotowany do gry, że po prostu kobiety są w stanie grać coraz dłużej.
Tak już wspomnieliście tą zawodniczkę 37 lat, to miałeś kiedyś okazję porozmawiać z Sereną?
Ja myślałem o Kim Clijsters, że wraca.
Nie, to ja pomyślałem o Serenie. Czy to byłoby jakieś wyzwanie dla ciebie? Czy w ogóle wyobrażasz sobie, że taka zawodniczka by cię poprosiła o pomoc?
Mnie o pomoc?
W tym kontekście pytasz.
W tym kontekście. To znaczy, nie wiem, no myślę, że nie. No to jest też troszeczkę jeszcze inny pułap, nie, przynajmniej
my wiemy, że ona jest jakby mocno związana z Patrykiem Moratoglu.
Ale jest większa szansa z Naomi Osaką, bo ona ostatnio zmienia trenerów 2 razy w roku.
To prawda. No dobrze, ale na razie zostańmy przy Serenie. W ogóle miałaś okazję z nią kiedyś rozmawiać? To znaczy,
Petra grała z nią w tym roku na US Open tylko podeszłam do niej i pogratulowałam, bo myślę, że zagrała naprawdę fajny mecz i po prostu, co jest najfajniejsze, czy to, co jest tak jakby to, co ja najbardziej podziwiam w niej, to jest jej waleczność, że no po prostu tyle osiągnęła, a ciągle chce więcej. Tak, więc to było po prostu taki moment dużego szacunku.
Czyli teoretycznie, gdyby taka opcja się pojawiła, to tutaj wasze poglądy byłyby zbieżne, że ty chcesz zawodniczkę, która przychodzi do ciebie z pozycji nawet 2, jeszcze udoskonalić, żeby była numerem 1, a Serena ma to gdzieś we krwi, nawet jak jest numerem 1, to chce być numerem 0,5.
No tak, ale to jest właśnie, to jest wydaje mi się ten cały powód tego, dlaczego ona tam jest przez taki
czas. Nie, tylko właśnie, że tylko podkreślić, że akurat tu wasze poglądy są absolutnie zbieżne.
Tak.
Znaczy poglądy, podejście do pracy. Mm-hmm.
To co nie zatrybiło między Karoliną Pliszkową a Conchitą Martinez? Jeśli jesteśmy przy takich parach, znaczy kobieta trenerka.
No właśnie byłam zaskoczona tym, że się rozstają, bo też miały naprawdę dobry sezon, ale tak naprawdę, no kto wie, no my też miałyśmy z Petrą bardzo dobre 2 sezony i też wszyscy są zaskoczeni, no ale czasem tak jest, więc... No, nic nie obejdziemy tego.
Mnie się wydaje, że akurat w przypadku Pliszkowej i Martinez sprawa jest wyjątkowo prosta. Mogą się oczywiście mylić, no ale no, fakt, że z 9 miejsca wskoczyła na... Zaczynały współpracę, była na 9, tak? Skończyły, była na 2. No ale jednak chyba tu po drodze chodziło o tytuł wielkoszlemowy, którego Karolina nie zdobyła. Myślę, że to był główny cel. Tak przypuszczam.
No ale to tak...
No dla kogoś to był...
Tak to... krótkofalowo, to myślę, że...
No to jest kwestia cierpliwości, no po prostu. My, lubię braku, no.
Ja pamiętam, jak rozmawialiśmy z Sandrą na Rolandzie Garrosie i powiedziałeś, że ty masz 3 cele.
A nie, ja rozmawiałem z Sandrą na Wimbledonie.
Ja wiem, ale ja rozmawiałem w Paryżu.
Tak, 3 cele, dokładnie.
No właśnie, to może powiedz o tych 3 celach, bo akurat rozmawialiśmy wtedy, bo pierwszy, można powiedzieć, miałeś odhaczony już. Właściwie.
No to jest takie 3 cele do emerytury, pół żartem, pół serio, ale tak zawsze mówiłam, odkąd zaczęłam pracować z Petrą, że chcę z nią osiągnąć najwyższy ranking, jaki miała do tej pory, wygrać pierwszy turniej WTA i wygrać wielkiego szlema. No więc najwyższy ranking był, turniej WTA był i został tylko szlem, tak? Więc zawsze się śmiałam, że jak się zaczynał każdy szlem, to mam 7 meczy do emerytury tak naprawdę. No i jeszcze te 7 meczy jest, no i to tak naprawdę zobaczymy. No na pewno z Alizę teraz moje osobiste cele też będą nowe. Tak, inne, ale ten turniej wielkoszlemowy na pewno zostaje.
Ale sprawdziłaś, na którym miejscu w rankingu była najwyżej w karierze?
Sprawdziłam, 11.
No to trochę poprzeczka podniesiona.
No na pewno, ale to o bo to chodzi.
Bo to trzeba skoczyć do dychy.
No, zobaczymy.
No, dobre. To mi się zaczyna podobać.
To się tak, to już jest rzeczywiście challenge jest dobry, ale zobaczymy. To też następne pytanie, jak pracujesz z francuską. Słabość Francuzów na Roland Garros, z czego może wynikać? Czy to jest tylko i wyłącznie kwestia psychiczna, czy presja związana z trybunami, z oczekiwaniami? Przecież ostatni Francuz to Yannick Noah, ostatnia Francuska to Mary Pierce, jeśli dobrze pamiętam. Bo Moresmo.
Ona to Kanadyjka tam, francuska.
No, okej. Okay. Moresmo zawsze zawodziła. Francuzi też nigdy, no, półfinały, tak, Gaëla Monfilsa, innych Francuzów, ale od 36 lat nie ma mistrza wielkoszlemu, znaczy nie ma mistrza Roland Garros z Francji. Z czego to może wynikać, jak myślisz, twoim trenerskim okiem?
Znaczy, to myślę, że dużo rzeczy może się na to składać, ale też trzeba na to patrzeć, że mimo wszystko to jest wielki szlem, tak? No i jeżeli patrzymy na mistrzów wielkoszlemowych z Francji, to była Moresmo, wiadomo, była Bartoli. Nie wiem, kto tam jeszcze był w ostatnich czasach, niedawno. Nie wydaje mi się.
U facetów się nie trafił.
Facetów
taki.
Nie trafił, no. U kobiet też nie, mi się wydaje, więc no... To jest wielki szlem, tak naprawdę, więc myślę, że nie wiem czemu. Na pewno niektórzy czują większą presję, myślę, niektórzy nawet lubią grać przy swojej publiczności w domu, więc to tak samo wydaje mi się, że to jest bardzo indywidualne, ale jeżeli chodzi o naprawdę no, wygranie wielkiego szlema, no to trzeba coś w sobie mieć, żeby to zrobić, myślę.
A ja wiem dlaczego. Francuscy trenerzy nie dowierzają francuskiemu systemowi emerytalnemu i boją się po tym 7 meczu kończyć pracę.
No dobrze. No to słuchaj.
Ale swoją drogą, dobry wątek, proszę, bo tej presji, bo ja tak sobie, bo tak, skoro podczas tegorocznego, bo to jeszcze ciągle mamy ten 2019, tegorocznego Roland Garros jakby... Wielki świat tenisowy się zainteresował trenerką z Polski, to co to będzie się działo podczas następnego Roland Garros, kiedy będziesz wprowadzała do pierwszej, to wiadomo, drugiej, trzeciej, czwartej, kolejnych rund zawodniczkę francuską. To się aż strach się bać, co w L'Équipe napiszą.
No miejmy nadzieję, że tak będzie, ale tak naprawdę zobaczymy. No to jeszcze długa droga do Rolanda. Długa droga nawet do przygotowania. No musimy patrzeć dzień po dniu i zobaczyć, jak nam to wszystko wyjdzie.
No tego właśnie, jak właśnie w tenisie w sumie, do dzień po dniu, bo najbliższa piłka, tak nie dacie pospekulować, wybiec sobie tak
No fajnie by było, fajnie by było myśleć, tak, no. ale z drugiej strony, no musimy być tu i teraz, no. Pewnych rzeczy nie przeskoczymy.
Ja zaglądam na media społecznościowe, tam się lekko dobijają, więc szybko wysłałem numer telefonu, więc może będziemy mieli jakiś telefon, ale chciałem cię w międzyczasie...
Od innych zawodniczek, ale to nie ma.
No, wiadomo, oczywiście. Ale chciałem cię zapytać, bo też jakby przygotowując tutaj to spotkanie w naszej audycji, przewinął się taki wątek na Twitterze z Piotrkiem Sierzputowskim, trenerem Igi Świątek.
Który, ciekawe, czy nas słucha.
Który zapytał się, czy zagrasz z nim na małe kara i opowiedz coś więcej, bo zdaje się to, ta konfrontacja nie wypadła zbyt dobrze z punktu widzenia Piotra.
I jaka była stawka?
Graliśmy razem w Birmingham w tym roku. No fajnie było, no. Ja i on lubi grać, i ja lubię grać, także no na pewno cieszymy się, jak możemy razem poodbijać. Ale wydaje mi się, no na Twitterze tak wyszło, że zagramy następną partię w squasha, bo wtedy może będzie...
Bardziej wyrównane szanse.
Będzie bardziej wyrównanie. No
jaka tutaj była stawka?
Nie było żadnej stawki, to po prostu było...
O przekonanie, Artur.
Tak, to był po prostu taki koleżeński pojedynek, można powiedzieć.
Dobra, zaraz wrócimy jeszcze do tego tematu. Mamy telefon chyba, jeżeli dobrze słyszę.
Dzień dobry.
Tak, dzień dobry.
Dzień dobry.
Witamy serdecznie.
Dzień dobry, Dawid z tej strony.
A, witam. To nasz
słuchacz. Stały słuchacz.
Stały słuchacz, tak.
Ale dziś nie ma konkursu.
Dokładnie.
No przynajmniej na razie nie ma.
Konkursu nie ma, ale jest bardzo ciekawy gość i ciekawy temat.
To prawda.
W ogóle bardzo miło mi, że będę mógł porozmawiać z panią Sandrą. Dzwonię z takim pytaniem, bo niedawno właśnie podczas finałów WTA, jak Iga i Magda gościły w studiu TVP, to właśnie pani Joanna zapytała Igę, czy podczas meczów w Fed Cupie, czy podczas kwalifikacji w Auckland widziała już coś u Bianki, że ona po prostu no, będzie piąta w tym roku, zakończy rok na pozycji numer 5 i w ogóle osiągnie no, naprawdę no, rok chyba naprawdę jeden z najlepszych, nie mówię, że w jej karierze, ale w ogóle chyba w tym sezonie ona chyba po prostu zaliczyła najlepszy sezon ze wszystkich zawodniczek, jeżeli zobaczymy ilość startów, ilość tytułów i tak dalej. To patrząc na to, że pani Sandra zakończyła swoją no, karierę właśnie meczem z Bianką, to czy już wtedy było coś widać u Bianki, że ona ma jakiś tam talent, ma potencjał, czy to po prostu, czy wtedy nie było tego widać? Tak mnie to ciekawi bardzo.
To znaczy myślę, że bardzo dużo dziewczyn ma potencjał, także to ciężko mówić, czy widać było, czy nie. Potencjał na pewno był i tak ma wiele dziewczyn z tej właśnie przegrody rankingowej, ale no wydaje mi się, że nikt nie był w stanie przewidzieć tego, że ona będzie mieć taki sezon, jaki miała i to było naprawdę no wow, po prostu niesamowite. Chyba ciągle wszyscy się będą jeszcze przez dużo lat drapać po głowie i się zastanawiać, jak to jest w ogóle możliwe, ale z drugiej strony myślę, że to, co ona pokazała w tym sezonie, to jest bardzo duża nadzieja dla, w ogóle dla zawodniczek, po prostu dlatego, że jak widać można, tak? Można, to nie jest jakaś abstrakcja zupełnie, no bo jeżeli jedna osoba to zrobiła, to myślę, że naprawdę może to pociągnąć dużo dziewczyn właśnie spoza tej setki, pierwszej setki rankingu i pokazać im, że tak naprawdę to jest, wszystko jest możliwe. A nawet warto do osiągnięcia w jednym sezonie.
A warto dodać, że to było raptem 2 lata temu.
No dokładnie.
Dokładnie. No nawet no, 1,5 roku temu, bo chyba...
Nie, to był 17.
17, tak.
17, aha, okej, okay, dobra, okej, okay, to ja sobie źle policzyłem. Okej, okay, jest takie jeszcze w sumie jedno pytanie też takie no ciekawe dla mnie. Mnie to ciekawi, czy właśnie jak pani...
To się okaże, czy ciekawe.
Z Petrą. No i tak jak pani wspomniała, no bo słucham od początku, że no, z zawodniczką jest się po prostu cały czas treningi codziennie, wszystkie turnieje po prostu, no tak naprawdę... Jak członek rodziny praktycznie, jeżeli przez kilka lat też się współpracuje, no to wiadomo, codziennie się z tą osobą przebywa, ale to były właśnie relacje, czy wasza znajomość, no wiadomo, że współpraca, czy to się przerodziło w taką bardziej właśnie przyjaźń, dobrą znajomość, że nie tylko tenis, tylko też po prostu jakieś sprawy prywatne, bo chyba jeżeli dobrze pamiętam, to Petra też kiedyś właśnie jak pojawił się artykuł, to ona wspomniała, że no pomogła jej pani bodajże odnaleźć swoją osobowość, swoją po prostu lepiej zrozumieć siebie samą po prostu, swoją grę też, więc po prostu czy to było typowo współpraca tenisowa, czy też po prostu właśnie przez jakąś, nie wiem, przyjaźń, czy takie spędzanie codzienne czasu, to wyszło, czy po prostu tylko gra i tylko trenowanie?
To znaczy od przyjaźni się zaczęło, tak? To my się znałyśmy po prostu jeszcze z turów, więc znałyśmy się jako tak jakby koleżanki, jako zawodniczki. I potem się zaczęła współpraca, więc to też poszło troszeczkę tak jakby z innej strony. Wydaje mi się, nie tak jak
i
zaczyna większość.
Było.
Tak, na pewno łatwiej, no bo już się znałyśmy trochę. Ja już wiedziałam, jaka ona jest i było po prostu, z tego względu było łatwo. No i tak, no i przyjaźń została cały czas. Myślę, że to się nie zmienia i do tego doszła po prostu tylko praca.
To w tym kontekście okay. od razu się muszę zapytać, Sandro, powiedz mi, czy są takie zawodniczki, które obchodzisz szerokim łukiem? Właśnie, bo powiedziałeś, że znałaś Petrę już z czasów jeszcze, jak sama grałaś i gdzieś tam taki, no można powiedzieć, dobry feeling miałeś z nią, ale czy są takie zawodniczki właśnie, z którymi dziś na pewno byś nie pracowała właśnie dlatego, że bałabyś się, że kompletnie się z nią nie zrozumiesz, a no generalnie raczej by się obchodziła z daleka.
To znaczy nie, ale myślę, że na to ja, jeżeli patrzę na to, z jaką zawodniczką bym chciała pracować, no to składa się wiele rzeczy, tak? Składa się, wiadomo, no osobowość to jest jedna rzecz, to w jakiś sposób musimy się dogadywać, musimy się lubić w jakiś sposób, tak? No i druga sprawa, która jest bardzo ważna, no to jest gra, tak? No też mam tak jakby preferencje zawodniczek z jakimiś stylami gry, które no ja tak samo, jeżeli myślę o tym, żeby z kimś pracować, no to muszę widzieć przyszłość, tak, w tej grze. I jeżeli nie widzę, to nie znaczy, że tej przyszłości nie ma w tej grze, to znaczy, że po prostu to nie jest coś, co jest odpowiednie dla mnie, co nie jest coś, gdzie ja czuję się, że mogłabym tej zawodniczce pomóc. Więc w taki sposób bardziej.
Dawidzie, czy masz jeszcze jakieś pytanie?
Nie, to tak, to wszystko nie zabieram, nie zajmuję też linii, nie zabieram czasu.
Bardzo, bardzo
słuchał
dziękujemy.
Dalej, także...
Super.
Powodzenia, życzę. Mam nadzieję, że współpraca z Alizą Kornę się uda, także powodzenia.
Dziękuję bardzo. No,
właśnie a propos...
My też będziemy trzymali kciuki za tą współpracę.
Właśnie, bo tak mi się skojarzyło, z jednej strony Alizę Kornę, z drugiej mieliśmy telefon, więc mam pytanie, kto do kogo zadzwonił? Ty do Alizy, czy Alizę do ciebie?
No, to było ciekawe, bo ja jak już wiedziałam, że nie będziemy kontynuować z Petrą, to napisałam właśnie do jej menadżera i powiedziałam
mu, patrz, ja myślałem, że to wystarczy wywiesić CV na Allegro, tam praca.
Na Twitterze.
Ja właśnie do niego napisałam i powiedziałam, że jeżeli... Powiedziałam, że oni też szukali w tym okresie, jeżeli byliby zainteresowani, to jestem dostępna i byłabym zainteresowana rozmową. No i tak minęło kilka tygodni, skontaktowaliśmy się i tak to poszło.
Uczysz się francuskiego?
Nie, ale może zacznę, kto wie.
Ale cykl przygotowań, gdzie zaplanowaliście we Francji?
W Nicei.
Ładne miejsce,
nie
powiem.
Ładne miejsce.
Tak?
Zima raczej łagodniejsza niż w Suwałkach.
Tak, tutaj zrobimy. Trzeba się zastanowić, czy tam się jednak nie wybrać. Wiesz, spacer po tym promenadzie Anglików, to czemu nie? Może?
No zapraszam.
A przy okazji, już będę. Weź rakietę, przy okazji Sandra rzuci okiem na twoją
na
technikę, może coś poprawi.
No dobrze, no to widzisz, czyli to kiedy zaczynasz z Alizę pracę?
Co jakieś, pewnie około 2 tygodnie, coś takiego. Jeszcze nie mamy dokładnej daty.
Czyli 2 tygodnie dla mistrzyni Fed Cupu. Ostatnia mistrzyni starego formatu.
Bo na razie autografy, wizyty w zakładach pracy, a potem do roboty.
A potem do roboty dopiero. Dobrze, zmieniamy temat. Mam do ciebie takie nietypowe pytanie. Czy oglądasz tenis męski, czy tylko kobiecy?
Oczywiście męski. Uwielbiam oglądać tenis męski.
No to
kto nie ogląda?
To w takim razie opowiedz nam, co się stało wczoraj z Rafaelem Nadalem. Czy to Sasza Zwieriew był taki dobry, czy po prostu Nadal nie wszedł na swoje maksymalne obroty?
No wydaje mi się, że Nadal nie wszedł, ale to bardziej z tego względu, że Sasza po prostu nie pozwolił mu. No naprawdę wydaje mi się, że grał niesamowicie, szczególnie w forehand, jak był w stanie przyspieszać dość często i naprawdę zaskakiwać tym Nadala, no to też było dla mnie zaskoczenie, ale ten mecz się bardzo szybko odwrócił już na samym początku i potem do końca Nadal tak jakby nie mógł, próbował już. Myślę, że w drugim secie było bardzo blisko tego, żeby znowu wyrównał stan gry, ale ciągle czegoś brakowało. No.
Jak cię tak słucham, to chyba by się nadawała na trenerkę u mężczyzn też.
Nadala.
Nie, no. Nie, Nadal. To nie wiem.
O nie, przepraszam, co tu poprawiać, w końcu lider, poczekam aż spadnie.
Nie wiem, Artur, czy słyszałeś rozmowę, to taką pozwolę sobie na kolejną dygresję. To już ten filmik się pojawił też w mediach społecznościowych, rozmowa z konferencji prasowej po meczu Zwieriewa. Przepraszam, po meczu Rafaela Nadala, po porażce ze Zwieriewem, kiedy nasz starszy kolega Ubaldo Skanagata zapytał go, czy to jednak coś się zmieniło u niego, że bo on ze swoich obserwacji, że tutaj po ślubie, czy mając...
Słyszałam to dzisiaj.
Tak, to nie rozwijając za bardzo tematu, muszę powiedzieć, że odpowiedź Nadala mi się bardzo podobała, bo podsumowała, a trzeba powiedzieć, że rzeczywiście Ubaldo Włoch, który ma lat 70 tam parę, jak powiedział, że on od 30 lat jest ze swoją żoną, to Nadal powiedział, no tak, to ty możesz już... Możesz nie pamiętać, jak to było wcześniej, także, bo Nadal udowadniał, że, znaczy powiedział, że po prostu dla niego to nie ma znaczenia, czy ktoś ma obrączkę na palcu, czy nie, że to w jego grze nic nie zmieniło. Ale to w związku z tym ja mam inne pytanie do ciebie. Jak patrzysz na to, co dzieje się teraz w światowym tenisie, zarówno kobiecym, jak i męskim. Był Masters kobiecy w Shenzhen. Trwa właśnie Masters męski w Londynie. Czy nie masz takiego wrażenia, że organizatorzy próbują dokonywać różnych dziwnych ruchów poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni? Ja mam takie wrażenie, że szczególnie u kobiet właśnie no duże znaczenie ma to, że kładzie się w halach na przykład bardzo wolne nawierzchnie. Ale sam też ostatnio u mężczyzn widziałem to w Wiedniu, gdzie położono mega wolny hart.
Wolniejszy niż w Gdańsku i Sopocie?
No, tam akurat był za szybki, Artur, także. Ale nie masz takiego wrażenia, że organizatorzy próbują jakby trochę wpływać, nie chcę powiedzieć, że na wyniki, ale jakby poprzez układanie różnego rodzaju nawierzchni na to, co się dzieje na korcie potem?
To znaczy, no myślę, że tak, bo jeżeli naprawdę są nawierzchnie wolniejsze czy szybsze, no to zmienia to zupełnie zmienia to grę, tak? To wtedy automatycznie są dłuższe wymiany. Też może trzeba spojrzeć na taktykę, żeby troszeczkę ją dostosować do nawierzchni, ale z drugiej strony pytanie jest takie, czy zawodnicy w ogóle mają na to wpływ, jakie są nawierzchnie, no bo jak nie, no to tak naprawdę nie ma się co tym przejmować, tylko trzeba się do tego dostosować. To jest jedyna opcja, żeby sobie z tym poradzić.
Nie, teoretycznie mają, no po to jest WTA, żeby reprezentować między innymi interesy zawodnicze, a nie tylko interesy organizatorów turniejów, prawda?
To prawda.
Teoretycznie,
myślę,
mówię.
Teoretycznie, dokładnie.
Jest to też coś w rodzaju związku zawodowego. Składki się płaci, emerytura potem z tego jakaś będzie, no ale coś pomiędzy jeszcze też by się przydało załatwić, no ale jeżeli to tylko jest kwestia tak jeżeli się przedstawicielki zawodniczek, no bo przecież w radzie zasiadają przedstawicielki pierwszej dziesiątki, prawda, tam pierwszej pięćdziesiątki i tak dalej, deblistek i tak, no jest ich tam przecież kilka, to jeżeli one się zgadzają na argumenty, no dobra, damy wam podwyżkę, prawda, bo co roku pula nagród rośnie i to w sposób, bym powiedział, wyprzedzający inflację, no to takie trochę, to jest taka jakby zgoda właśnie, jakby organizatorzy jakby przekupywali zawodniczki tymi pieniędzmi, że kupują za to zgodę na te eksperymenty z nawierzchniami.
No
i
tak,
takie,
no myślę, że coś za coś, no. Tak jak zawsze, więc tak. To na pewno no, na niektóre rzeczy tak jakby muszą się zgodzić, ale też za to coś dostają, czego one chciały, więc to jest ciągle też takie negocjacje tego, żeby jakoś to wszystko sprawnie grało.
Bo jakie to ma znaczenie, to muszę powiedzieć, że uświadomiłem sobie, gdy rozmawialiśmy 2 tygodnie temu z twoim starszym kolegą, Tomaszem Wiktorowskim.
Jedyny polski trener, znaczy jedyny trener, który doprowadził zawodniczkę do wyższego miejsca niż ty.
No tak, na dzisiaj. No tak, tak, bo Maciek Synówka był niżej i z Ulą Radwańską i z Koko. Ale wracając do Tomka Wiktorowskiego, on bardzo dokładnie przewidział, co się wydarzy w Shenzhen, które zawodniczki, zresztą dobrze wytypował skład finału. I mówił właśnie, że w dużej mierze ma na to wpływ właśnie nawierzchnia, która się w Chinach, a wcześniej w Singapurze pojawiała. Stąd takie mam wrażenie trochę, że czy to nie jest tak, że zawodniczki na przykład właśnie widząc, co, w jakim kierunku idzie taki rozwój w WTA, nie dostosowują swojej gry do tego? Czy...
To znaczy tak, to na pewno i też nie tylko patrząc właśnie na nawierzchnię, ale też patrząc na inne zawodniczki, tak? Jeżeli teraz patrzymy na te młode dziewczyny, które wyskakują i mamy właśnie Osakę, mamy Anisimową, po prostu są dziewczyny, które no uderzają piłkę, można powiedzieć, dość mocno. I potem, nieważne z jaką zawodniczką się pracuje, wydaje mi się, że warto jest patrzeć na te trendy, co się dzieje, w jakim kierunku idzie tenis, czy to jest właśnie, jeżeli chodzi o nawierzchnię, czy to chodzi o styl gry, jaki tak jakby teraz się stwarza, przejmuje tak jakby dowodzenie, można powiedzieć, naturze. No to trzeba temu wychodzić naprzód, no bo jeżeli nie, no to wtedy się znajdzie w takiej pozycji, gdzie okej, no jesteśmy tak jakby krok w tył, a można patrzeć do przodu i można takie trendy zauważyć.
Czy można powiedzieć, że twój styl gry z czasów twojej kariery przekłada się trochę na to, jak ty dzisiaj dobierasz sobie zawodniczki, czy może starasz się swoje podopieczne, no właśnie to podopieczną.
Bo to złe słowo jest akurat. No,
zawodniczkę jakby ukierunkowywać, bo pamiętam cię jako zawodniczkę grającą dość ofensywnie na korcie, nie stroniącą od tego, by chodzić do siatki z dobrym wolejem.
Z dużą różnorodnością, tak.
No właśnie, i z takim, niektórzy nazywają to może niesłusznie takim męskim tenisem, czyli dużo top spina.
No to akurat to komplement.
To słusznie.
No, wiesz, dla jednych komplement, dla innych nie. No, dlaczego dziewczyny nie mają grać top spinem? To jest może dlatego, że 20 lat temu tak nie grały. No. Ale wróćmy do tego, czy to, jak ty grałaś w czasie swojej kariery zawodniczej, gdzieś tam przekłada się trochę na to, co, w którym kierunku jakby popychasz tą swoją zawodniczkę, z którą pracujesz?
To znaczy, to zależy, wydaje mi się, z kim pracuję, tak? Jeżeli chodzi o Petrę, no to ona miała bardzo podobny styl gry, więc było mi to łatwo zrozumieć, było mi to łatwo tak jakby pokierować. Na pewno łatwiej, niż bym miała zawodniczkę, która by grała zupełnie inny styl gry. Jeżeli chodzi teraz o Alizę, no to myślę, że też będzie całkiem nieźle. Bo też ona jest w stanie zagrać różne uderzenia, ma trochę różnorodności w tej swojej grze, ale to też zależy od tego, gdzie, w jakim kierunku zawodnik chce iść, tak? No każdy zawodnik ma właśnie jakąś tam swoją osobowość tenisową, w którą w sposób, styl, w jaki gra i teraz pytanie, w którym kierunku chce iść, jak chce grać, tak? I wydaje mi się, że właśnie rola trenera jest pokierowanie zawodnika w taki sposób, jaki wiadomo, z jednej strony jaki trener widzi, jak powinien grać, a z drugiej strony to jest też decyzja zawodnika, no bo to jest tak naprawdę on, który wychodzi na kort i musi ten tenis grać codziennie. Więc na pewno ma to wpływ, ale wydaje mi się, że to jest taka też wspólna tak jakby decyzja i droga. No, na pewno pomaga mi to, jak grałam. Wydaje mi się, że łatwiej jest mi pracować z zawodniczkami, które grają podobnie do tego, jak ja grałam, niż z zawodniczkami, które by grały zupełnie inaczej. Ale z drugiej strony też myślę, że jeżeli bym pracowała z osobą, która uderza szybko i płasko, no to mogłabym też pewnie wprowadzić trochę różnorodności do tej gry, więc to też nie byłoby wcale takie złe.
Czyli Osaki nie wykluczamy.
Ale ja sobie zacząłem sobie wyobrażać, jak Sandra zaczyna przekonywać Marię Szarapową do chodzenia do siatki.
Ale może chodzić do siatki i grać, nie musi grać w oleja, może ale grać ona, drive'y, tak?
Ona przy siatce bywa najczęściej dwa razy w meczu. Dzień dobry, do widzenia.
No tak, tak, to też prawda, ale myślę, że u każdego jest właśnie jakiś sposób na to, żeby tą grę trochę udoskonalić, no nieważne.
Urozmaicić, żeby ona nie była taka jednostronna, prawda, przede wszystkim.
Też, ale czasem ta jednostronność to jest właśnie ich mocna strona, nawet najmocniejsza, więc to wtedy też nie można powiedzieć, tak, że to jest złe.
Ale jak coś nie idzie, to warto mieć plan B.
Jasne, no to tak. To i C nawet.
Dość włącznie.
Dobrze, powoli zbliżamy się do końca, to jeszcze tylko zapytamy...
Zapytamy, kiedy Sandra przyjdzie do studia do nas z Alicy Cornet.
No to wiesz, to musiałbyś chyba...
I z tłumaczem.
Musiałbyś chyba zorganizować jakiś turniej za zaproszeniami, podejrzewam. Chyba, że pamiętam takie czasy, jak Maciek Synówka przygotowywał się do startu w Roland Garros z Coco.
We Wrocławiu.
Trenowali we Wrocławiu, tak.
No tutaj ale będzie chyba nie mogę jej przekonać, żeby wyjechała z Nicei do Warszawy na...
No ale może będziecie przejazdem, nie wiem, na jakiś turniej, nie wiem, Puchar Kremla.
A może.
Słuchaj, może.
Dzień po dniu, zobaczymy.
Ja mam inne pytanie na koniec. Powiedz mi, bo to jest oczywiście, możesz się uchylić od tego odpowiedzi.
Albo ja uchylę pytanie.
Albo Artur uchyli pytanie, ale powiedz mi, jak to wygląda finansowo, pracując w turze.
Nie uchylam, też jestem ciekaw.
Czyli oczywiście nie chcemy usłyszeć od ciebie konkretnych sum, ale czy z tego się da wyżyć?
No myślę, że się da. No, znaczy, to znaczy, zależy jakie życie, tak? No każdy ma inne standardy, ale powiedziałabym, że nie jest źle.
Nie jest źle. Czyli słuchajcie, jednak warto się zaangażować w studia. To powiedz jeszcze na koniec, jakie studia ty skończyłaś? Bo przyznałaś się, że nie, to nie jest AWF, to nie jest sportowe.
Ja skończyłam w Stanach online biznes.
Czyli jednak także, studia biznes.
Czyli jednak.
Czyli negocjacje płacowe Sandra poprowadzi, bym powiedział, wzorcowo. O.
Tak, i to mój plan B na dodatek. Co no jeszcze nie mam.
No dobrze, no to w takim razie przegadaliśmy pewną godzinę. Zrobiła nam się godzina 13.59, 30 sekund.
No to zwykle, jak zaczynamy o 13, mamy program godziny do 14 wcześniej,
no właśnie.
Się robi.
I nie ma dzisiaj naszego ulubionego technika, czyli nam nie zakręca mikrofonu, tylko jest miły, uprzejmy pan, który nam tylko macha, że już musimy skończyć. Także
odmachujemy i gadamy dalej.
Także dziękujemy wam bardzo.
Dziękujemy, do usłyszenia.
Dziękuję.
I słyszymy się za tydzień znów o 13.
Słuchasz Weszło FM.